dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej. Witam władze miasta w obecności Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik oraz Radnych. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj 3 punkty do omówienia, ale przejdziemy do najważniejszego, do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Na wstępie bardzo chciałam podziękować tutaj Pani Skarbnik za przygotowane materiały oraz wszystkim pracownikom. Myślę, że każdy z nas zapoznał się z materiałami i bardzo bym prosiła w najbliższym, takim najmniejszym skrócie Panią Skarbnik o przedstawienie.
Szanowni Państwo, zawsze to taka jest rozbieżność w czasie, zapoznawanie Państwa ze sprawozdaniem półrocznym, kiedy już mamy koniec września, tak naprawdę, czyli kolejny kwartał już minął. Natomiast jeśli chodzi o półrocze, to dane przedstawiały się następująco. Wykonano dochody własne w kwocie 61 694 448 zł i 42 grosze, to jest 44,84%. Dochody z tytułu subwencji wykonano w kwocie 10 697 224 zł, co stanowiło 60,93%. Środki od pozostałych jednostek wpłynęły w wysokości 4550 zł, to jest 12,60%, a jest to związane z tym, że mamy jeszcze założone wpływy z WPOŚ-u z tytułu jakby dofinansowania zielonych szkół, natomiast wyjazdów nie było i tak teraz będziemy też korygować już do końca roku, żeby to wyprostować. Dotacje z budżetu państwa otrzymaliśmy w kwocie 21 214 682 zł i 11 groszy, co stanowiło 51,03% założonego planu. I dotacje celowe z powiatu w wysokości 100% to jest 1450 zł. Razem dochody wykonano w kwocie 93 312 354 zł 53 grosze, co stanowiło 47,58% planu, z czego bieżące dochody wykonano w procencie 47,76, natomiast dochody majątkowe 47,11. Jeśli chodzi o wydatki, to wydatki ogółem wykonano w kwocie 87 565 722 zł 65 groszy, co stanowiło 41,18% planu. Przychody w pierwszym kwartale to tylko kwoty wolnych środków oraz środków, które pozostały na rachunkach bankowych po rozliczeniu ubiegłego roku, to łączna kwota 19 091 484 zł i 89 groszy. Rozchody, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek do półrocza, to kwota 858 029 zł i 72 grosze. Jak widać, półrocze zakończyło się nadwyżką. Z tych kwot wynika, że zakończyło się nadwyżką w kwocie 6 046 631 zł i 88 groszy. Istotne, nadwyżka operacyjna po pierwszym półroczu została osiągnięta w kwocie 517 282 zł 91 groszy, mimo tego, iż w planie mamy na półrocze było założony był deficyt operacyjny 501 tysięcy złotych. Z istotnych informacji, którym przygląda się Regionalna Izba Obrad Miechowa, to są dochody ze sprzedaży mienia i ze założonych 14 886 356 zł i 1 grosza wykonano je w kwocie 14 784 zł 831 groszy i 62, Boże, 831 zł 62 grosze, co stanowiło 99,32% założonego planu, czyli praktycznie do półrocza osiągnęliśmy spodziewany plan dochodów ze sprzedaży mienia. W moim takim od odczuciu, jeśli chodzi o wykonanie budżetu i te kwoty, które Państwo w opisie tam otrzymali, to głównym jakby mankamentem tego roku są mniejsze wpływy z PIT-u. I tutaj wykonanie w stosunku do półrocza poprzedniego roku to jest kwota niższa o 1 402 781 zł. I tutaj to jest takie największe, wydaje się, zagrożone źródło dochodów, na którym my nie mamy wpływu. I również zwracałam tutaj uwagę, że stosunkowo niskie, bym tak powiedziała, jest wykonanie z podatków i opłat lokalnych, czyli z podatku od nieruchomości, bo między innymi z podatku, przepraszam, od nieruchomości. W analogicznym okresie roku ubiegłego plan był wykonany w kwocie 51,66, czyli powyżej tego planu. Natomiast na to się, mogę powiedzieć, głównie składa kwota, którą otrzymujemy z podatku z M1, tak w skrócie powiem, tak? Natomiast mam takie informacje, nie wiem, czy burmistrzowi przekazywałam, chyba nie, że Państwo otrzymali odmowną decyzję, jeśli chodzi o umorzenie, bo takie się starali. I aby nie generować odsetek w miesiącu wrześniu, wpłacili całą tą kwotę, którą zalegali, czyli do budżetu blisko 1 000 000 zł wpłynął zaległości z tytułu tego podatku. Także nie jest tak źle, galeria handlowa była w stanie zapłacić ten podatek od nieruchomości. Czy myślę, że to wszystko, bo tutaj chyba do uchwały Rio tak. Się już Pani Przewodnicząca i stosunkuje.
Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania?
Nie.
Bardzo proszę Pani Radna.
Bo ja chciałam zapytać o to nadwyżkę budżetu.
Proszę włączyć.
Chciałam zapytać o nadwyżkę budżetową, bo tam na 30 czerwca ona wnosiła ponad 6 milionów, Pani zresztą się też to przytaczała. Z czego wynika ta nadwyżka budżetowa? Czyżby może oszczędności na
koniec? No nie, absolutnie. Nadwyżka budżetowa to jest różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. I właściwie głównie wynika to z tego, że część środków, na przykład unijnych, wpływa nam na konto i leży, a wydatki odbywają się dopiero w drugiej połowie roku, więc to nie są oszczędności, to jest fizycznie jakby wynik już z budżetu.
Czyli to nie są jakieś wolne środki, tylko po prostu niezapłacone faktury, które będą zapłacone w drugim roku. Zazwyczaj tak jest, że te płatności przypadają na koniec roku. Tak, to jest chwilowa nadwyżka, ale generalnie rzecz biorąc, tak jak Pani powiedziała, no w zasadzie to nie jest na zero.
Znaczy, podsumowując, Pani Skarb, można rozumieć, że realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe i subwencje, przebiega zgodnie z planem, prawda?
Tak jest.
Dziękuję bardzo. Czy macie jeszcze jakieś Państwo pytania?
Ja tylko tak w kwestii uzupełnienia, bo to tak pięknie, to tak pięknie wygląda, proszę Państwa, a być może w różnych rozmowach przekazujemy informację, że mamy ogromne problemy z płatnościami, zwłaszcza jeżeli chodzi o pensje nauczycieli. Brakuje, za chwileczkę o tym będziemy mówić, brakuje tych środków, żeby też z tego się wywiązać. Dlatego, że ten plan, który założyliśmy, zakładaliśmy w oparciu o subwencję, którą otrzymaliśmy na płacę dla nauczycieli. Ponieważ ta subwencja była mniejsza, okroiliśmy ten nasz plan do takiej kwoty, jaką otrzymaliśmy z subwencji i jaką mogliśmy dołożyć z naszych środków. I jeżeli chodzi o półrocze, to owszem, w tych wszystkich pieniądzach, które mieliśmy przeznaczone, zmieściliśmy się i braków nie było. Natomiast te braki, które nie były zabezpieczone w planie, wystąpią w drugim półroczu i za chwileczkę będziemy tutaj mówili przy zmianach w budżecie. No niestety sytuacja jest niewesoła i jeżeli chodzi o braki w tych dochodach bieżących, powodują różne perturbacje związane z pieniędzmi na pokrycie płac dla nauczycieli. No i wielki kłopot, jak z tego mamy wybrnąć w tych ostatnich dwóch miesiącach, do tego chyba później wrócimy. Także teoretycznie nie jest źle, ale praktycznie z końcem roku będziemy mieli bardzo duże kłopoty, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. To już tak trochę uprzedzając następne tutaj sprawozdania pani skarbnik dodam, żebyśmy byli świadomi, że nie jest tak dobrze, jak po pół roku wyglądało, że wszystko jest ok, a nie ma żadnych problemów.
Wspomniał pan tutaj jeszcze o sprawach szkolnictwa. Panie burmistrzu, to ja może zapytam, co dalej będzie z tą edukacją, z tymi nauczycielami, bo jeśli na przykład państwo nas nie wesprze, to wszystko zostanie w kwestii samorządu.
Tak, tak, bo za chwilę będziemy zmiany w budżecie proponowali i w tej chwili ten poprzedni miesiąc, jak również kolejny miesiąc, ten miesiąc, jak również październik, szukamy wszędzie środków, rezygnując z tych wydatków, które nie są niezbędne i chociażby w Urzędzie Miasta ograniczyliśmy wydatki o ponad 500 tysięcy złotych, które były co roku przeznaczone na nagrody dla pracowników. Rezygnujemy z tych wydatków. Niestety żadnych nagród, żadnych podwyżek, żadnych jakichś specjalnych wynagrodzeń nie ma. Staramy się ograniczać zatrudnienie, żeby tam, gdzie to możliwe, zaoszczędzić środki na płacę dla nauczycieli. Jakoś te dwa miesiące kolejne w ten sposób uzupełnimy. Natomiast co do kolejnych dwóch miesięcy, to prawdopodobnie będziemy musieli sięgnąć do nadwyżki budżetowej z ubiegłego roku, która była przeznaczona na inwestycje, no i zrezygnować z niektórych inwestycji. Na szczęście dochody majątkowe są na tyle wysokie, że na inwestycje nam środków nie brakuje. Pozyskujemy mnóstwo środków dodatkowych zewnętrznych. Także jakoś te wydatki inwestycyjne będziemy pokrywać i to jest dobra wiadomość. Natomiast no, niestety część tych pieniędzy, które mogliśmy przeznaczyć na inwestycje, będziemy musieli przeznaczyć na uzupełnienie wydatków płacowych. Nie mamy innego wyjścia. No, to jest jedyne wyjście, które nam pozostało, ale oczywiście będziemy szukać ciągle oszczędności we wszystkich jednostkach. Wszystkie jednostki są pod kontrolą. Tam, gdzie można te wydatki wstrzymać, przełożyć na następny rok, następne lata, będziemy je przekładać, tak żeby maksymalnie wykorzystać te bieżące środki, a nie środki majątkowe.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwolę sobie jeszcze przeczytać uchwałę czwartego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo otrzymaliśmy opinię z dnia 15 września 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta Czelak informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Na podstawie artykułu 13 punkt 4, artykułu 19 ust. 1 i 2 oraz artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, czwarty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonej przez burmistrza miasta Czelak informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. W paragrafie drugim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przeczytam może jeszcze też krótką informację w uzasadnieniu. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku nie wykazuje rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Proponuję teraz, żebyśmy zaopiniowali wykonanie budżetu miasta Czelak za pierwsze półrocze. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Opinia pozytywna. Nikt się nie wstrzymał. I przechodzimy, Szanowni Państwo, teraz do projektu numer 131 i 132, czyli będzie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę, Pani Skarbnik.
Szanowni Państwo, tuż przed naszą komisją, czyli gdzieś za 20 minut przed komisją została jeszcze rozesłana Państwu autopoprawka i zaraz do tej autopoprawki się ustosunkuję, a jest ona związana z pozyskaniem środków na budowę obwodnicy osiedla Piłsudskiego i konieczność wprowadzenia tych środków do budżetu, ale zgodnie z wytycznymi RIO, które kolegium RIO, że tak powiem, w tym miesiącu wrześniu również musiało procedować, żeby dać nam wskazówki, nam samorządom, jak wprowadzić to do budżetu, żeby zaangażować te środki prawidłowo. I tak, w pierwotnej wersji uchwały w sprawie zmian w budżecie znalazło się zwiększenie dochodów o kwotę 6653 zł w dziale 801, rozdziale 801.04. Dotyczy to odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie w przedszkolu numer 7. W dziale 852 i 855 to są działy dotyczące pomocy społecznej. MOPS zaproponował zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z opłat za DPS i schronienia oraz wpływu od komorników z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych w kwocie łącznej 120 000 zł. W autopoprawce natomiast znajduje się dodatkowo zwiększenie środków w dziale 758, rozdział 758-16 o kwotę 4 881 423 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu części środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku bieżącym. Jeśli chodzi o zmniejszenie planu dochodów, to na zmniejszenie planu dochodów składa się kwota 2 100 000 i dotyczy przeniesienia realizacji głównej części zadania dofinansowanego czy dofinansowanego środkami Unii Europejskiej. Zadanie nazywa się likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi. Już na dzień dzisiejszy wiemy, że nie będzie ono realizowane w roku bieżącym, w związku z tym przesuwamy realizację i dochodów, i wydatków na to zadanie do roku 2021. Jeśli chodzi o zmniejszenie planu wydatków dochodów bieżących, to MOSiR zgłosił zmniejszenie wpływu z opłatności na najem pomieszczeń budynku hali MOSiR. W związku z pandemią koronawirusa nie były wykorzystywane, też nie był płacony czynsz przez najemcę i zmniejszenie to kwota 54 000 zł. Jeśli chodzi o zwiększenia w planie wydatków, tutaj nie będzie zmian, nie będzie do zmian planu wydatków żadnych autopoprawek. I tak, w dziale 616 zwiększamy wydatki o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania remonty i budowa dróg, w tym jest ulica Miła przewidziana, to już Pan Burmistrz ewentualnie odniesie. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 551 000 w rozdziałach dotyczących oświaty, czyli szkoły podstawowe oraz przedszkola, z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych. Wprowadzamy kwotę uzyskanego odszkodowania w dziale 801, rozdział 801.04, czyli przedszkole 9, w którym mówiłam, że uzyskali kwotę 6653 zł. MOPS z uzyskanych dochodów, o których wspomniałam, czyli z tych 120 000 oraz przesunięć w ramach swojego budżetu proponuje zwiększenie o kwotę 215 000 zł wydatki w rozdziale 852.14 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej poza granicami miasta. W dziale 900 zwiększamy wydatki o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na umocnienie skarpy w parku Graków. Jeśli chodzi o dodatkowe zwiększenie wydatków, to jest zwiększenie wydatków w rozdziale 921.05 pozostała działalność kulturalna o kwotę 22 430. Jest to przeniesienie pomiędzy działami, bo tylko Państwo macie uprawnienia do tego, kompetencje do tego, aby między działami dokonywać zmian. Jeśli chodzi o jeszcze kolejną zmianę czy zwiększenie planu wydatków, to kwota 60 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposażenie studia nagrań w Kopalni Kultury. Jest to wydatek też inwestycyjny. Te wydatki, te zwiększenia w planie wydatków skompensowane są przeniesieniami z działu 750-23, 750-14, to jest kwota zabezpieczonych środków na, czyli 410 tysięcy z budżetu urzędu przeznaczonych jest na uzupełnienie budżetu placówek oświatowych. Zmniejszenie również następuje w dziale 855-10 od kwoty 95 tysięcy, to jest przeniesienie właśnie na DPS-y, o które wnioskował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmniejszamy wydatki w dziale 904 o kwotę 310 tysięcy. To są wydatki zaplanowane na prochownię i one są przeznaczone na ulicę Miłą oraz na studio nagrań w kwocie 60 tysięcy złotych, czyli 250 na ulicę Miłą, 60 na studio nagrań w Kopalni Kultury. W dziale 995 zmniejszamy wydatki dotyczące zadania likwidacja niskiej emisji. Jak już wspomniałam, zadanie będzie realizowane w roku 2021. Kwota 150 tysięcy, która była przeznaczona na umocnienie skarpy Grabek, pochodzi z rozdziału 926.01 i to są wolne, niewykorzystane środki, które są w planie MOSiR-u. Dodatkowo MOSiR w ramach oszczędności oddał do dyspozycji burmistrza miasta kwotę 195 tysięcy złotych. Jest to zmniejszenie planu finansowego MOSiR. Również jest to zagospodarowane czy wykorzystane na zwiększenie wynagrodzeń planów finansowych placówek oświatowych. I teraz kwota, o której Państwu mówiłam jako autopoprawka, czyli 4 881 423 zł, które są wprowadzone po dochodach, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, muszą znaleźć się w rozchodach, jakby stanowią lokatę. I to jest właściwie cała ta autopoprawka, czyli zwiększenie dochodów i zwiększenie rozchodów z tytułu lokat. Dlaczego zwiększenie rozchodów? Ponieważ środki wpłynęły nam w tym roku, stanowią dochód roku bieżącego, natomiast, i tutaj przejdę już od razu do wieloletniej prognozy finansowej, natomiast w roku 2021 burmistrz miasta zaplanował realizację zadania obwodnica ulicy Piłsudskiego, na które otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 838 577 tysięcy i ta kwota jest w WPF w roku 2021 wprowadzona do dochodów. Natomiast ta kwota, o której mówię i która jest wprowadzona do budżetu bieżącego roku, jest od razu założona, że będzie przychodem roku następnego i uzupełni nam finansowanie całej tej inwestycji, którą oszacowano na dzień dzisiejszy według wniosku na 9 720 000 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które uzyskaliśmy w kwocie ponad 8 700 000 zł, mogą stanowić wkład własny do innych zadań. I tak się stanie w tym wypadku, że kwota 9 720 000 na budowę obwodnicy, która musi się zacząć i zakończyć do listopada przyszłego roku, będzie sfinansowana z dwóch źródeł, czyli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 881 423 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych i to będzie kwota 4 838 577, czyli jak dobrze pójdzie, to praktycznie 100% środków wykorzystamy zewnętrznych na to, żeby stworzyć inwestycje. I takie zmiany są zaproponowane Państwu w wieloletniej prognozie finansowej. Poza tym jeszcze znajduje się tam przesunięcie o kwotę 75 tysięcy między zadaniami rynek a brownfieldy, czyli aktywizacja gospodarcza, bo te wykazy przedsięwzięć również są tylko w kompetencji Państwa. Natomiast rozszerzony zostaje właśnie zakres objaśnień po to, aby Regionalna Izba Obrachunkowa czy Kolegia Regionalnej Izby Obrachunkowej wiedział, jak te kwoty się mają do siebie odnieść. Więc tam jest dość szeroko rozwinięta w objaśnieniach, jakby ta autopoprawka wprowadzona do tego WPF-u. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
No to z tych tabłoków liczb cech chciałbym Państwu naocznić pewne sprawy i można powiedzieć wyrazić ogromną radość razem z Państwem, bo to nasza wspólna sprawa, wspólne dzieło. Przecież to, co się w mieście dzieje, więc przede wszystkim podkreślę to, że dostaliśmy z tego rządowego funduszu inwestycyjnego, tak zwane COVID-owe pieniądze, dostaliśmy 8 700 000 tam groszami złotych. A pochwalę się dlatego, że to jest największa dotacja w całym powiecie, ponad 2 razy większa niż uzyskał Będzin. Niemal tyle, co wszystkie miasta naszego powiatu, więcej chyba niż Dąbrowa Górnicza, więcej niż Jaworzno, czyli potężne miasta. Z czego to wynika? I tutaj nasza radość. Wynika to z tego, że przelicznik, który wskazywał kwoty na poszczególne gminy, wynikał z wartości inwestycji, które realizowane są w naszym mieście. Ten fakt, że my mamy w tym roku tak bardzo dużo inwestycji, spowodował, że ten nasz wskaźnik przydzielił nam taką kwotę z tego funduszu rządowego. To jest ogromna radość, bo naprawdę prawie 9 milionów złotych dodatkowo zasiliło naszą gminę. No chyba tam będzie nie wszystkich skręca, bo oni dostali 3,5 miliona złotych, a my prawie 9. No także to jest ogromna radość i to, że odważnie inwestujemy, bardzo pozytywnie zadziałało na te dodatkowe finanse, które spłynęły od rządu. No i mogę tylko powiedzieć tak, że praktycznie te pieniądze pokrywają wszystkie te straty, które ponieśliśmy w ostatnim roku i w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o subwencje i wpływy, które są kierowane do gminy z tytułu podatku. No natomiast nie rozwiązuje to problemu w kolejnym roku, chyba że no, te dotacje będą równie wysokie, bo jest, ma być jeszcze drugi, trzeci etap, więc zobaczymy. Ale nie poprawia to sytuacji, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, ponieważ tych środków nie można przeznaczyć na przykład na płace dla nauczycieli. Czyli z tym problemem dalej zostajemy. Znowu możemy dużo pieniędzy wydać na inwestycje, a nie możemy wydać pieniędzy na płace z tego tytułu, bo akurat jest dokładny regulamin, na co można te pieniądze wydać. No i dalej z płacami jesteśmy w lesie, bo dalej pieniędzy na płace nie mamy i tego nie mamy warto skąd wziąć. Także tu problem pozostaje, natomiast faktycznie dzięki temu możemy zwiększać znowu nasze inwestycje i dofinansować te zadania, które chcielibyśmy finansować z własnych środków. I przykładem jest właśnie droga, obwodnica, która kosztuje prawie 9 milionów złotych. Ta inwestycja była zgłoszona na początku tego roku. W pierwszym rozdaniu się nie załapała. Byliśmy na rezerwie bodajże na 4. miejscu i po wszystkich przetargach, jak zostawały pieniądze, to wojewoda przydzielał kolejnym na liście tych przyznanych środków, a lista sięga tam ponad 50 projektów z różnych gmin. My byliśmy coś tam na 9 czy 11 miejscu. No i przyszedł taki moment, że zostały pieniądze i te pieniądze przydzielono nam. Także z rezerwowej listy otrzymaliśmy znowu prawie 5 milionów złotych. Ma to wpłynąć do miasta do grudnia. Musimy tylko jeden warunek, że musimy ogłosić przetarg, wyłonić firmę, która będzie realizowała to zadanie. No i to jest ten połowa wkładu, bo taki przepis, jeżeli chodzi o ten samorządowy, te drogi samorządowe, fundusz samorządowy, to jest tam 50% inwestycji, a drugie 50% pokryjemy i już te pieniądze bierzemy z tego COVID-owego funduszu. Także praktycznie rzecz biorąc, cała ta inwestycja będzie realizowana za środki zewnętrzne. To ogromny nasz sukces. No i jeszcze zostało nam na jakieś inne zadania, które nam być może zabraknie pieniędzy, jak będziemy musieli poprzesuwać na płace, to gdzieś tam, jak nam zabraknie, to wtedy sobie uzupełnimy tymi pieniędzmi z funduszu tego COVID-owego. Także bardzo się z tego cieszę, bo to naprawdę pomoże nam w realizacji tej inwestycji, bo gdyby ten fundusz nam przyznał drogowy te pieniądze, to nagle byśmy stanęli przed faktem, skąd dołożyć pozostałe 5 milionów. No, a tak to tego problemu nie mamy i możemy tą inwestycję realizować. Ta inwestycja, proszę Państwa, jest bardzo ważna. No, pojawiają się takie krytyczne głosy z osiedla Piłsudskiego, zwłaszcza tych bloków, które są usadowione od strony pól, tylko ci ludzie nie wiedzą, że mieszkają nie przy terenach zielonych, nie przy polach, tylko mieszkają przy terenach, które są przeznaczone w planie zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe. I ta droga, którą tam wybudujemy, otwiera nam te tereny pod rozwój tego osiedla i budowę kolejnych budynków. I jeżeli my zdecydujemy się budować mieszkania komunalne, to właśnie te mieszkania komunalne miałyby tam powstawać, a ta droga jest jakby niezbędna do tego, żeby te tereny otworzyć pod tą inwestycję budowlaną. Ponieważ te tereny były nieużytkami, więc od wielu lat je użytkujemy, dzierżawimy takim osobom, które sieją tam, prawda, była i marchewka, i tam słoneczniki, i kukurydze. No i pojawiają się tam oczywiście jakieś tam negatywne głosy, ale z punktu widzenia miasta jest to niezwykle ważna inwestycja drogowa, która od wielu lat żeśmy zabiegali o środki na ten cel i bardzo się cieszę, że wreszcie udało się je zdobyć i te tereny tam będą znowu służyły naszemu miastu. Jeżeli chodzi o te bieżące inwestycje, to na początku, jak powstała Kopalnia Kultury, powstało również tam studio nagrań, tylko nie miało wyposażenia. Ponieważ ciągle jest duże zainteresowanie, aby wynajmować to pomieszczenie jako studio nagrań, to może być dodatkowe źródło dochodów dla Kopalni Kultury, więc postanowiliśmy, bo to też jest wydatek inwestycyjny, a nie bieżący, więc tutaj akurat nas stać na to, żeby dołożyć tam 60 tysięcy, żeby wyposażyć to studio nagrań, które może przynosić tej instytucji dodatkowe dochody, a każdy grosz tam w Kopalni Kultury się żeby ta instytucja mogła dobrze funkcjonować. Drugi taki największy wydatek inwestycyjny to musimy dołożyć do zabezpieczenia skarpy, która przy budowie stadionu, kiedy musieliśmy tam przygotować teren pod budowę parkingu i basenu, odsłoniła się taka duża skarpa, która dosłownie po każdym deszczu nam spływa i niestety trzeba koniecznie ją zabezpieczyć, stąd przesuwamy środki na zabezpieczenie tej inwestycji. No pozostałe wszystkie środki gromadzimy po jednej, każdej złotówce, żeby zabezpieczyć te wydatki oświatowe. No i te, które przesuwamy teraz, zabezpieczą miesiąc październik. No, a o listopadzie i o grudniu będziemy mówić na kolejnych posiedzeniach komisji, kiedy znowu zrobimy taki bilans, zrobimy możliwości odzyskania środków wolnych z różnych instytucji, no a w ostateczności trzeba będzie dołożyć tych środków inwestycyjnych, wolnych środków, które można przesunąć, bo nie wszystkie można, ale niektóre tak na te sprawy płacowe, ale mówię, to o tym będziemy mówić za miesiąc na kolejnej komisji. To tyle takich.
Ja jeszcze pytanie o Miłą.
O co?
O Miłą, o wicegminę.
No właśnie, tu też przesuwamy środki, bo Miła miała być tylko łapana po wymianie wodociągu, ale stwierdziłem, że to przy okazji, jak już robimy, zrobiony jest wodociąg, można tą Miłą również zrobić, takie były też sugestie mieszkańców, żeby to zrobić, dlatego przesuwamy środki na to, żeby tą Miłą położyć nową nakładkę. Będzie to kolejna ulica zrobiona w naszym mieście. Tak przy okazji, jak już o drogach mówimy, to oprócz tej obwodnicy, o której już mówiłem, na ukończenie jest przetarg na budowę ulicy Scheiblera, na którą też uzyskaliśmy 85% środków. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że wszystkie przetargi drogowe w tej chwili są znacznie poniżej kosztorysów. Jak był rok, dwa lata temu wszystko było dwa razy droższe, to teraz nic, tylko robić drogi, bo wszystkie przetargi na drogi są znacznie tańsze i ta ulica Szajdowa ma kosztować 6 600 000, a najtańsza oferta jest 3 600 000. Z tym, że akurat w tym przypadku miasto nie za bardzo zaoszczędzi, ponieważ 85% kosztów środków są z Unii Europejskiej, czyli zaoszczędzi Unia Europejska, albo raczej ten fundusz, no i ktoś tam będzie mógł te pieniądze pozyskać dodatkowo na rezerwę, jeżeli chodzi o środki, bo tą resztę środków niestety trzeba oddać, bo jak inwestycja nie kosztuje 6, tylko 3, to te 3 trzeba zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego i ktoś tam z nich skorzysta, albo będzie ogłoszony nowy konkurs, do którego my oczywiście też będziemy mogli stanąć. Oprócz tego, jeżeli już przy ulicach jesteśmy, wykonujemy dwie ulice, dodatkowo jeszcze ulica Trzeci Szyb. Tam bardzo obiecałem tym mieszkańcom, którzy tam troszkę zawsze pretensji mają, że te inwestycje powstają, te hale, które są budowane tam obok linki, prosili mnie, panie burmistrzu, pan, chociaż mam tą drogę tutaj zrobić, żeby była porządna. No więc przyszła taki moment, że możemy zrealizować to zadanie. Jesteśmy już też po przetargu i też cena jest znacznie mniejsza. I tą ulicę będziemy wkrótce realizować. I jeszcze jest taka ulica zielona jedna z przełajów, która też wymienialiśmy wodociąg. No to robimy już tak, że jak już wodociąg wymieniamy, to nie łatamy tego paska, tylko robimy nową drogę, więc także tą ulicę zieloną będziemy chcieli również realizować. I przetarg też kosztowiec wyniósł około 700 tysięcy, a przetargi skończyły się na 360 tysiącach, także też znacznie taniej. Tu akurat zaoszczędzimy my, bo wszystko w naszym środku było, także troszkę te środki będziemy mogli przeznaczyć na jakieś inne zadania, być może na płace właśnie nauczycieli, jeżeli to z takich źródeł wiedzy będzie można przesunąć. No, z takich inwestycyjnych spraw przy okazji, jak już mówię, no to rozpoczęła się ta największa nasza inwestycja, która będzie głównie realizowana w przyszłym roku, czyli budowa cechowni. Już tam firma rozpoczęła zabezpieczenie terenu, wycinkę drzew i przygotowanie terenu. Tak, ta inwestycja też ruszy. No i kończy się inwestycja związana ze ścieżkami rowerowymi. Ale jak Państwo doczytali informacje, niestety na Komisji Rozwoju informowaliśmy, że wykonawca zawnioskował 3-miesięczną przesunięcie terminu zakończenia budowy. Jeszcze jest sporo takich wykończeniowych spraw. No i oczywiście tłumacząc się COVID-em i innymi tam dodatkowymi pracami, zwrócili się z prośbą o przesunięcie terminu. Wyraziliśmy zgodę, bo dzisiejsza ustawa tak COVID-owa dopuszcza przesunięcie tej realizacji o kilka miesięcy, jeżeli też tak uzasadni, więc tutaj nie mieliśmy innego wyjścia, musieliśmy na to zgodzić. No ale po postępie prac widać, że te prace naprawdę dobiegają końca i rzeczywiście potrzeba jest takiego szlifu ostatecznego. Także mam nadzieję, że do końca roku ta inwestycja również będzie zakończona, bo męczy wszystkich mieszkańców i nas, bo to odbywa się w bardzo wielu miejscach i gdzieś tam czasami jest wstrzymana przez jakieś przeniesienie sieci telekomunikacyjnej, coś się nagle wstrzyma na kilka miesięcy, tak na ulicy Zwycięstwa, fragment sieci telekomunikacyjnej był, nie mógł się doprosić, aż Orange go przeniesie i to wstrzymuje inwestycje. Podobnie było na Katowickiej, gdzie wstrzymano nam inwestycje na kilka miesięcy. No i Eurowia ma to uzasadnienie, że coś tam się opóźnia. No to tyle chyba z takich najważniejszych spraw inwestycyjnych. Daleko posunięte są termomodernizacje 6 czy 7 budynków, 4 na Miłej i 1 na Spółdzielczej i 2 na Długima. Także też te prace się skończą. Być może jeszcze...
Proszę?
Na Sportowej właśnie. 4 na Sportowej i 2 na Długima i 1 na Spółdzielczej. Także tu też prace przebiegają dosyć sprawnie. Myślę, że przed sezonem zimowym powinien być zakończony. O tyle takich dodatkowych przy okazji informacji.
Dziękuję panie. Jeszcze ja chciałam dopytać o tą obwodnicę, dlatego że ja pamiętam, był zrobiony wtedy projekt. Ja ten projekt mam może, że tak powiem, ponieważ te pieniądze nam przeszły koło nosa, ta schetynówka słynna, no i od tego czasu nie ma, w związku z tym, że były te protesty tych mieszkańców. Pełne pisali skarby, już nie zdążyliśmy z terminem i stąd nie było tej drogi. Także liczę, że teraz to będzie ten stary projekt czy nowy.
Projekt jest, jeżeli chodzi o przebieg, jest identycznie taki sam, tylko uzupełniliśmy go o latające elementy. Tamten projekt nie przewidywał na przykład kanalizacji. Było odwodnienie takim rowem zrobione tylko i tak dalej, że uzupełniliśmy ten projekt, on miał kosztować coś 6 milionów, teraz kosztuje aż 9 milionów, chociaż liczę, że po przetargu ta kwota w aktualnych warunkach też być może mocno się zmniejszy, no ale na razie tyle jest, także uzupełniliśmy go, także ta kanalizacja przy okazji była przygotowana pod rozbudowę tego osiedla w tamtą stronę. Ludzie muszą się przyzwyczaić do myśli, że jak jest jakiś teren wolny, zielony, to nie znaczy, że to jest teren parku. No, to jest teren pod budownictwo. Kiedyś gmina skupowała te tereny po to, żeby pociągnąć osiedle dalej w tamtą stronę. No, a niektórzy, którzy mieszkają w takim fajnym miejscu, że patrzą na pole, chcieliby to pole mieć dalej przed oczami, no to jest niemożliwe. Plan zagospodarowania jest po to przyjmowany, wykładany. Wtedy ludzie mogą protestować, wtedy mogą wnosić zastrzeżenia, wnioski i jeżeli tego nie zrobili w tamtym momencie, plan zagospodarowania przyjęty jest i zaakceptowany, bo to jest studium, które przewiduje, że całe te tereny aż do ulicy Denerów są przewidziane na rozwój osiedla mieszkaniowego. Oczywiście to na przestrzeni wielu, wielu lat, to jeszcze potrwa wielu lat, jak byśmy budowali, że tam cztery budynki budujemy, to na pewno to pole zostanie nam jeszcze na wiele lat, ale rozpoczniemy jakiś tam proces inwestycyjny. Natomiast ludzie czasami boją się, że to będzie droga, która będzie przebiegała pod oknami, a tego nie widzą na mapie między drogą a pierwszym budynkiem, obok którego będzie przebiegała ta droga, jest około 50 metrów. Więc to nie jest tak, jak niektórzy mówią, pod oknami to będą mi śmigać samochody. No, to zupełnie nie jest tak, bo odległość jest dosyć spora. I nawiasem mówiąc, ta droga jednocześnie skomunikuje nowe osiedle domów na ulicy Siemianowickiej, które powstaje w tej chwili w pierwszym etapie 30 domów, a łącznie na terenach, które tam inwestor już ma albo chce pozyskać, powstanie około 100 domów. Jakby przy okazji skomunikuje również to nowe osiedle. No i a my w planach z kolei mamy również po zakończeniu tych inwestycji budowlanych remont również Siemianowickiej, także cały plan ten
teren. Jest tym deweloperem oczywiście.
Proszę?
Razem z deweloperem czy nie?
Ale Siemianowicką sami, bo Siemianowicką to nie, natomiast deweloper będzie budował taką dodatkową drogę, która będzie do Staszica prowadziła obok tego nowego osiedla i już w znacznym stopniu ma dotrzeć siłami dewelopera.
Ja może odbiegnę też, wtrącę się, bo Pan Burmistrz tak dużo mówi o tych inwestycjach w ulicach. Panie Burmistrz, mam taką prośbę serdeczną, który się raz z kolei. Proszę nie zapominać o ulicy Piaskowej, którą mi Pan obiecał, że w którymś roku będzie to zrobione, bo ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo duża inwestycja, ale proszę mi wierzyć,
ale, a kiedy ja i komu obiecałem?
To znaczy nie, no rozmawialiśmy kiedyś o Piaskowej i mówił Pan, że Pan też zrobi taką ładną Piaskową, więc spacerową.
Tak jak wszystkie inne ulice, także Piaskowa przewidziana jest do remontu. Już nie tyle sama ulica, to są chodniki głównie i będzie to jedna z piękniejszych alei w naszym mieście i to ludziom zapowiadam, ale kadencja trwa jeszcze 3 lata, także czasu trochę mam, żeby zrealizować to. Może w przyszłym roku zobaczymy. Nie przesądzam, ale nikomu formalnie nie obiecałem, że albo w tym okresie, tylko mówię, że tak jak wszystkie ważne miejsca trzeba będą wyremontowane, tak i Piaskowa na pewno też, bo to praktycznie może być bardzo ładna ulica, bo ona jest taka typu
aleja. Ale to chodzi o chodniki,
tak. Mam to w pamięci i nie przesądzam, co będzie w przyszłym roku, czy za 2 lata, a na pewno tą Piaskową zrobimy. Być może w przyszłym roku, no jeśli będziemy niedługo zasiadali do budżetu, to będziemy analizowali, jakie inwestycje będziemy w stanie zrealizować w przyszłym roku, ale o Piaskowej pamiętam.
Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wracamy do zaopiniowania naszych projektów uchwał. Pierwszy projekt uchwały 131 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Szelaś na lata 2020-2035. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Wszyscy za, nikt nie był przeciwny, opinia pozytywna. I projekt o numerze 132 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeleś na 2020 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Wszyscy za, nikt nie był przeciwny, opinia pozytywna. Szanowni Państwo, otrzymałam jeszcze tuż przed naszą komisją finansową dwa takie wnioski. Jeden wniosek dotyczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 7. Dotyczący Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 4 w Czeladzi składa wniosek o zabezpieczenie w budżecie na rok 2021 dodatkowych środków finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi na modernizację otoczenia szkoły. Boisko szkolne, wiaty wraz ze stojakami na rowery. Proponuję, abyśmy ten wniosek przekazali na Komisję Edukacji. Zgadzacie się Państwo ze mną? Kto jest za? Dziękuję bardzo.
Może jako dwa słowa uważam za zasadne. Rozmawiałem już z Panią Dyrektor, że zobaczymy, nie przesądzam, czy to w przyszłym roku, ale chciałbym tam zrobić boisko na tym asfaltowym boisku, na części boiska zrobić boisko, wykorzystać te tereny tak, żeby nie musieli zawsze chodzić na stadion, bo mają tylko na stadion, więc to nie jest tak, że nie mają gdzie ćwiczyć, mają rewelacyjne warunki, bo mają całe zaplecze parkowe i stadionowe, ale takie nieduże boisko ze sztuczną nawierzchnią planuję tam zrobić i oczywiście uporządkować teren wokół, bo tam są takie były korki i tak dalej. To może być też takie miejsce wizytówka, bo to na wjeździe z piasku. Nie przesądzam też, bo to mówię, dopiero jak będziemy mieli konkretne liczby i cyfry, jeżeli chodzi o budżet, ale być może uda się w przyszłym roku zrealizować. Także ten wniosek, być może Pani Dyrektor zasugerowała rodzicom, żeby jeszcze podkręcili burmistrza i radnych, żeby o tym pamiętać, także przyjmuję do wiadomości. To jest jedyna szkoła, która nie ma jeszcze sztucznego boiska, więc trzeba to uzupełnić.
I Szanowni Państwo, jeszcze drugi wniosek otrzymaliśmy również z podpisem 54 mieszkańców. Działając w imieniu mieszkańców ulic Chmielnej i Malinowej w Czeladzi, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w inwestycjach miasta ułożenia nawierzchni bitumicznej, chodnika oraz oświetlenia przy ulicy Chmielnej. Również moja propozycja jest taka, żebyśmy ten wniosek przekazali do Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej. Zgadzacie się Państwo ze mną? Kto jest za? Dziękuję.
A też w tej sprawie, jeżeli chodzi o ulicę Chmielną, tam rzeczywiście jak się budowało osiedle, też obiecywałem ludziom, że tą drogę tam zrobimy. Z tym, że problem jest trochę szerszy, ponieważ ta Chmielna musi być na dużo dłuższym odcinku. Ona powinna wejść już tam w te tereny, które również tam przewidziane są pod tereny budowlane, pod tą ulicę Jagodową i wymaga to najpierw zrobienia projektu. A potem najlepiej byśmy chcieli wystąpić też do funduszu drogowego o sfinansowanie. Także dopiero jak wiadomo, że fundusz drogowy daną drogę raczej nie zakwalifikuje, bo ona nie ma szans na odpowiednią ilość punktów, bo żeby dostać odpowiednią ilość punktów, to ona musi łączyć z przedszkolem, ze szpitalem. Im więcej takich instytucji, tym większa szansa na dofinansowanie. Ta droga raczej ma małe szanse, no ale zawsze trzeba skorzystać. Także nie przesądzam, że w przyszłym roku ta droga powstanie, ale na pewno zrobimy projekt tej drogi i zobaczymy, jaka będzie potem, jaki będzie kosztowy, z jakimi będą nasze możliwości. Także też przyjmuję do wiadomości, ta droga na pewno w bliższej przyszłości powstanie, ale nie sądzę, żeby to było w przyszłym roku. Tym bardziej, że tam prawdopodobnie będzie kontynuowana budowa tego osiedla, tych domów jednorodzinnych, a więc będzie się tam wjeżdżał sprzęt, bo jest inwestor, który jest chętny tam kontynuować budowę tego osiedla. Także nawet z takich taktycznych względów lepiej, jak ta droga powstanie być może za dwa lata, niż w przyszłym roku. Ale wniosek przyjmujemy i będziemy go rozważać.
Dziękuję bardzo. Czy macie jeszcze jakieś Państwo pytania?
Może ja jeszcze.
Bardzo proszę Pani.
Też mam przy drogach. To chciałam zapytać, mi o ulicę Ogrodową. Wydaliśmy tam już
Ogrodową już myśmy w tym roku zgłosili do funduszu, gdyby był gotowy projekt. Projekt tam troszkę się przedłużały wszystkie uzgodnienia, ale do końca roku będzie i do nowego funduszu zgłaszamy, ale już wtedy w ogóle Ogrodowa, wydawało mi się, że to taka będzie droga, która może nie tak długo będzie kosztować, ale kosztowa jest też w granicach 9-10 milionów złotych. Także sami nie jesteśmy w stanie w życiu jej sfinansować, więc jedyna nadzieja, że punktacja w przypadku tej drogi, właśnie mam lekkie obawy, bo to taka droga osiedlowa, no ale zgłosimy ją do tego funduszu drogowego i może tak jak z obwodnicą załapie się i wtedy byśmy mogli ją zrealizować. Bo jeżeli połowę dostaniemy, to drugą połowę musimy znaleźć. No, jak nie, no to będzie ciężko. Bardzo na tej drodze zależy, bo sam mieszkałem przy Ogrodowej wiele lat i mieszkam w pobliżu, także bardzo mi na tym zależało, no ale, ale jest to ogromna kwota. No, tam przy okazji jest uwzględniony ciąg pieszo-rowerowy, wszystkie te parkingi będą odnowione, wykup terenów, ponieważ chodnik, który jest wzdłuż ogrodowej od strony domku, w wielu przypadkach leży na prywatnych działkach, musimy to wykupić, uporządkować. Także dlatego ten projekt był teoretycznie pozornie prosty, był bardzo skomplikowany, no i niestety bardzo, bardzo kosztowny. Ale jak najbardziej jestem za.
A ja mówię jeszcze może tylko jeden wniosek, bo tyle się dzieje w mieście, tyle inwestycji. Mówię, że tyle inwestycji, a właściwie te wszystkie wnioski o dotacje to przecież opracowywane są przez pracowników urzędu. Chciałam zapytać, czy nie można by w przyszłym, bo będziemy kontrolować, nie mógł budżet planować na przyszły rok, czy nie można by zaplanować, nie wiem, czy taka jest możliwość, rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników urzędu, bo w świetle tego, że panie sprzątające otrzymały od 2600, bo ta pensja została podniesiona, to te różnice między płacami są niewielkie, a przynajmniej niektóre wydziały, ale myślę, że wszystkie wydziały pracują naprawdę na wysokich obrotach, bo to, co się dzieje w mieście, to przecież samo się nie dzieje, tylko o wszystkie wnioski opracowują urzędnicy. I chciałabym tutaj właśnie z takim wnioskiem wystąpić, żeby jakaś gratyfikacja finansowa za to przyłanie tylko same słowa do dziękowania.
No, ale pani rada rezerwa celowa musi mieć pokrycie finansowe, a my,
no, tego, właśnie, nie,
a my nie możemy jakiejś rezerwy stworzyć, która nie ma pokrycia finansowego. Nie, także to tu nie chodzi o rezerwę, tylko chodzi o to, żeby przeznaczyć środki na podwyżki, bo taka jest intencja. No tego niestety nie mogę. Jakby pani rada powiedziała, żeby dołożyć 300 tysięcy do jakiejś tam inwestycji, to bym powiedział tak z boiskiem, że bardzo prawdopodobne. Ale jak mi pani radna powie, że dołoży 10 tysięcy dopłat, to już powiem, że nie wiem skąd wziąć. Naprawdę nie wiem skąd wziąć, a doskonale sobie zdaję sprawę, że nasi urzędnicy zasługują na dwa razy takie wypłaty, jak mają, tak samo jak zresztą pracownicy administracji i szkół i wszystkich jednostek, ale tutaj nie mogę żadnego, niczego obiecać. Niczego nie mogę obiecać. Na razie robimy w urzędzie w ten sposób, że jak ktoś się zwalnia, nie przyjmujemy nowej osoby, a te pieniądze, które zaoszczędziliśmy, dzielimy na innych pracowników. Przybywa temu pracownikowi w pracy, bo ma większy zakres obowiązków, no ale w ten sposób przynajmniej możemy mu dołożyć tam 300 czy 400 zł dodatkowo do pensji. No, ale to tylko w takich przypadkach. I zawsze to jest możliwe. Tutaj najbardziej pani skarbnik jest obciążona dział finansowy, bo tam pracownicy są tak obciążeni, że praktycznie nie da się dołożyć nikomu pracy, a uciekają pani skarbnik pracownicy gdzie indziej, no bo także mało zarabiają. Także ja sobie zdaję sprawę, że to jest ogromny problem, ale jak go rozwiązać, no niestety ja też nie jestem współtwórcą. No i skąd tych pieniędzy wziąć na te sprawy płacowe więcej? Nie wiem, no poczekajmy, zobaczymy. No, jedyną drogą jest, proszę Państwa, to bądźmy świadomi. No. Pewne możliwości mamy, to maksymalnie podnieść wszystkie podatki, jakie gmina może dać, bo nigdy z tego nie korzystaliśmy. No i w ten sposób jakoś naratować ten budżet, żebyśmy te pieniądze mieli. No, ale to też mieszkańcy nie będą do końca zadowoleni. No. No, będziemy szukali różnych rozwiązań. Myślę, jak przyjdzie czas na dyskusję o budżecie, no to będzie jedno z pytań pani radnej, co się udało w tej sprawie zrobić. A teraz mieliśmy 400 tysięcy na nagrody, no to mogliśmy dać na podwyżki albo na nagrody. Ja zawsze wolę dać na nagrody, bo nagroda jest jednorazowa, ale nie jest wydatkiem stałym. Jak nas stać, to dajemy, a jak nas nie stać, to nie dajemy. A to jak damy komuś podwyżkę w pensji, no to już niestety cały czas musimy tą wyższą pensję płacić. Dlatego raczej trzymali to na nagrody. No, ale teraz Państwo słyszą, nawet tych nagród nie dostaną, bo te nagrody idą na płacę dla nauczycieli. No i to jest poważny problem, dobrze, że pani rada to poruszyła, bo tą świadomość powinniśmy mieć, że niestety nasi pracownicy są bardzo kiepsko wynagradzani za ciężką, bardzo dobrą, ciężką pracę.
Znaczy ja tylko dodam, może tak nie wiem, czy na pocieszenie, czy nie, bo ja mówię, że jestem urzędnikiem w innym mieście. Nie słychać? I powiem Państwu, że no niestety to, co powiedział Pan Burmistrz, to się pokrywa, nie tylko tutaj urzędnicy w przeważnie mają podwyżek, tak jak Pan Burmistrz powiedział, osoby, które chodzą na emeryturę, niestety na to miejsce nie są zatrudniane na nową urzędnicę, tylko między nich jest rozdzielana praca i powiem tylko jedno, no cieszmy się, że mamy te wynagrodzenia co miesiąc, bo może się okazać, że ich nie będzie albo będą wstrzymane, bo straszą nas znowu szpalą COVID-u, więc nie wiadomo, co będzie, a powiem Państwu, że też pracuję w takim wydziale, gdzie czasami pracujemy w sobotę, w niedzielę, jest to Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i proszę mi wierzyć, że jest naprawdę ciężko, ale no wspieramy się jakoś i dajemy radę i też byśmy chcieli podwyżki, bo pamięta się, rząd pamięta o rozdawaniu dla innych ludzi, którzy nie pracują i śmieją się z osób pracujących, a o urzędnikach, którzy faktycznie są wykwalifikowani, mają bardzo dobrą wiedzę, no niestety jest jak jest. Jest to przykre, ale niestety musiałam to powiedzieć.
Ja tylko Państwu uzmysłowię jeden fakt, że jak PIDA pokazałem zrobić takie zestawienie, jak obejmowałem swoją funkcję, przejmowałem po mojej poprzedniczce, kiedy realizowano inwestycje za milion złotych, tyle było inwestycji, w mieście, w urzędzie pracowało 146 pracowników, a w tej chwili jest 129. 17 pracowników mniej, czyli ponad 10%, 15% pracowników mniej, a realizujemy budżet o dwa razy więcej, bo budżet był 97 milionów, a teraz prawie 200 milionów. Czyli tyle mamy więcej do przerobienia, a mamy 17 pracowników mniej w urzędzie i tak samo jest w każdej instytucji. Tak samo jest w każdej instytucji, poza szkołami, bo tam analizę robiliśmy, jeżeli chodzi o pracowników administracyjnych, no to myślałem, że tam może takie rezerwy znajdziemy, tam też nie ma nadwyżek. No jest minimum obsady, jeżeli chodzi o kadrę administracyjną, o obsługę, no nauczycieli zwolnić też się nie da, no nie ma na czym zaoszczędzić, naprawdę.
Pani skarbnik jeszcze była
wcześniej. Ja tylko dodając do tego, co Pan Burmistrz mówi, oczywiście bardzo pozytywnie odbieramy takie głosy, że doceniana jest praca urzędnika i że te podwyżki rzeczywiście by się należały, bo jak Państwo widzicie, zmiany w budżecie i sam budżet już jest ponad 200 milionowy. Ktoś to musi przerobić, tak? Ktoś pisze wniosek, ktoś go musi zaksięgować, ten wpływ, ktoś musi to wydatkować, przeprowadzić pewne procedury. Im więcej pieniędzy, tym więcej oczywiście radości, ale też więcej pracy w tym wszystkim. Natomiast tu niestety to spłaszczenie, o którym Państwo wspomnieli też, że niestety podnosi się pensję minimalną i w tej chwili będzie taka sytuacja, że urzędnik zaczynający i sprzątaczka będą mieć zasadniczą pensję tą samą. Mało tego, sprzątaczka z 20-letnim stażem będzie zarabiać od niego więcej, około 600 zł. Bo będzie mieć staż. Natomiast nas nie stać na to, bo musielibyśmy wszystkim do góry o tą kwotę podnieść. Ja liczę na to, że te inwestycje, o których Pan Burmistrz jeszcze nie wspomniał, czyli sprzedaże mienia, przyniosą nam, mam nadzieję, w krótszym, ale w jakimś okresie czasu dodatkowe dochody bieżące, które gdzieś tam nam się przełożą na wydatki bieżące. Natomiast no niestety podawane dane z ministerstwa, tu też będę krytyczna, bo ja generalnie jestem dla każdego rządu krytyczna, podawane to, jak tu wzrosły dochody w przeciągu 2015 do 2020, niestety ucina się, pisze się kropkę, gdzie powinno się pisać, że wydatki wzrosły dużo więcej, tak? Bo narzucono nam ustawę, bo obcięto nam PIT-y, bo zwolniono do 26 roku pracowników z PIT-u. Nawet ten rok covidowski w tej chwili, powiem tak, jest, wpływy są mniejsze, ale one są po części tylko spowodowane COVID-em, a po części tym, że nie ma wpływów z PIT-u, bo część została bez uzgodnienia z samorządami zwolniona z tego PIT-u, czyli dla nas to jest 40% mniej od każdej osoby, bo to 40% wpływa do gminy z PIT-u. Natomiast należy zauważyć, że rosną ceny prądu i będą ceny energii i wydatki na energię u nas znowu wyższe. Już wiemy, że GZM planuje wyższą dotację od nas pozyskać, jeśli chodzi o utrzymanie ZTM-u, czyli transportu, to jest 700 tysięcy złotych, więc jak zaoszczędzimy na jednym, uda nam się gdzieś na przykład, podniesiecie Państwo podatki mieszkańcom, uda nam się 500 tysięcy uzyskać, to my to od razu pakujemy w ZTM. I to wszystko jest takie, nie, mamy takich, poza tym, że spodziewamy się jednak tych wpływów sporych z podatków, jak już ruszą magazyny, jak oni zaczną płacić, to to będzie znaczący wpływ dochodów bieżących, taki wzrost dochodów bieżących. Ale nie daj Boże, wtedy wzrosną również dwa razy tyle wydatki.
Taka jest prawda, jak ja przychodzę do urzędnika i mówię, pożyczkaliśmy 5 milionów na drogę. Panie burmistrzu, a kiedy my to przerobimy, to trzeba znowu przetarg, trzeba znowu tam tysiąc różnych rzeczy trzeba zrobić. No, no trzeba. No i dorzucamy im tylko na te plecy coraz większy, a pieniędzy nie ma. Taka jest prawda.
Bardzo proszę, pan radny.
Ja tylko właśnie przy okazji się chciałem zarazić widzownia i upomnieć się o tych właśnie pozostałych, czyli MZGK, pracownicy bibliotek. Bo znaczy tutaj wiadomo, że jest dokładnie identyczny problem. Czyli pani sprzątaczka w biblioteki i która tam sprząta w bibliotece pewnie ma dosyć coraz bardziej zbliżoną pensję do pani bibliotekarki, która pewnie studiowała i miała do szkolenia inne rzeczy. Pracownicy MZGK, coraz więcej pracy, coraz więcej, tak jak pan burmistrz wszystkim wspomniał. Podejrzewam, że tam pensje też są na najwyższym poziomie i też w związku z tym spłaszczeniem może być problem taki, że będzie większość, znaczy jakaś część chciała odchodzić. Także przy patrzeniu na ten problem chciałbym, żeby państwo spojrzeli nie tylko na urzędników, ale też na te...
Ja mówię, to wszystko nasi urzędnicy, ja mówię o urzędnikach, to nie myślę urzędnika Urzędu Miasta, tylko wszystko urzędników. Jak najbardziej, no, to możemy sobie pogdywać, natomiast pomysłu wolałbym wniosek, skąd pieniądze zdobyć, no, bo wszystkie te hale, które się budują, to są nasze przyszłe podatki, ale hala, jak się wybuduje Panatoni, jak wybudują ją w tym roku i zacznie działać, to dopiero w przyszłym roku były podatki, ale prawdopodobnie nie zdążą jej wybudować do końca roku, mimo że tempo mają szalone, no to dopiero zacznie funkcjonować od 2021, to wtedy podatki jeszcze nie wpływają, dopiero od 2022 roku. No i to 2 miliony nam dodatkowo przyniesie dochodów, no ale to niestety dopiero za jakiś czas. Także wszystkie te inwestycje budowlane, bo tak samo te osiedla mieszkaniowe, każdy taki domek, który jest, to będą dodatkowe podatki dla nas. No ale to się wszystko dopiero tworzy. Nie zapomnieliśmy o tej drugiej części, żeby te przychody zwiększać, ale one niestety z dużo większym opóźnieniem wracają do gminy niż rosną wydatki. I stąd te problemy, które się pojawiają.
To ja może z nadzieją, tak, jeszcze bez włączania mikrofonu, że się trafi taki rok jak 2018, że znowu M1 się sprzeda komuś w inne ręce i wtedy wpłynie nam ekstra 9 milionów, tak jak było w 2018 roku. Więc może namówcie, namawiajcie, żeby sobie sprzedawali te biznesy między sobą, wtedy te 2% podatku od czynności cywilnoprawnych będzie do nas wracać.
Miejmy nadzieję, że cud nas spotka jeszcze raz.
Dziękuję Państwu serdecznie.
Jeżeli mogę, nie Pani Burmistrz, chciałam zapytać, ponieważ mieszkańcy pytają, czy przystanek na Katowickiej na swoje dawne miejsce zostanie przeniesiony no, gdzieś tak teraz w dłuższym czasie, czy dopiero to zakończy?
Tam ludzie były, no, ludzie tylko oceniają to, bo tam nie ma zatoki, a ponieważ tam było, to jest centrum przysiadkowe i musi być wypożyczalnia rowerów, a nie mogliśmy się zbliżyć na odległość niedopuszczalną do rzeki, więc było za mało miejsca, żeby zrobić zatokę. Więc będzie przystanek po jednej stronie bez zatoki, ale będzie przystanek ten, który autobusy, które będą jechały w kierunku
Czy czekamy do usadowienia zatrzymywania autobusów do końca inwestycji, czy może jest szansa na to, że...
Nie wiem, jak tam, bo to jest uzgodnienie jakieś tam są z powiatem, kiedy te przystanki uruchomią, ale na pewno będzie przystanek tam, gdzie był, no to ten kierunku Denerów, natomiast ten drugi przystanek, to jest przystanek, który będzie autobusy do Katowic zatrzymywał się. Czyli jak z Denerów wyjedzie, to się jeszcze zatrzyma, żeby wszystkie przystanki były w tym miejscu, gdzie będzie również wypuszczalnia roweru.
No i bardzo się cieszyłam, bo już są znaki tam na tej takiej zaporczce.
Tak,
są, tylko znaki, one są troszkę chyba za wysoko. Tak, bardzo są wysokie, ponieważ no, kurczę, tam jednak ludzie jeżdżą w cały świat.
Ja teraz, no, już teraz, no, już prostszego skrzyżowania już nie mam, trzeba dojechać.
Ale tylko
była stłuczka, ale stłuczka była też 100 metrów bliżej. Nie wiadomo dlaczego jakaś pani pijana jechała BMW i też stłuczka była. No jak ktoś nie potrafi jeździć, to...
Mi się wydaje, że tam dobrze by jeszcze zrobiły, tam gdzie stoją takie te znaki, żeby tam te pasy...
Będą pasy, tak,
właśnie takie te pasy... Żeby to po prostu jednoznacznie sugerowało, gdzie tak, po prostu tak, trzeba jechać.
Nie ma oznakowania porządnego, a tam musi być jeszcze wydłużenie i na pewno takie zapasowane,
właśnie, to było bardzo fajne.
Nie skracali sobie przez tą... Bo, trochę tak zepsuło ludzi, jak było tam... droga zamknięta.
To umieścili sobie przez tę wysepkę.
A teraz już tak, wyraźnie wiadomo, że to jest, owszem, to jest tak zwana wysepka najazdowa, czyli jak tam nikt nie stoi, to te auto skręcające mogą tam na nim wjechać, nie? Natomiast dzięki temu, że jest najazdową, no to ludzie czasami wjeżdżają celowo.
To
no
jest, ja właśnie kiedyś
wyszła z panią,
że ja
musiałam się zwolnić
jeszcze.
A pani radna też
przyjechała.
Dziękuję serdecznie Państwu. Zamykam posiedzenie komisji.
Dziękuję bardzo.